Uniwersytet Gdański przedstawia.
Dzień dobry Państwu, Paulina Białoskórska. Dziś porozmawiam z trzema osobami, które wprowadzą nas w tematykę islamu. 31 marca wystartował cykl czterech wykładów spotkania z islamem. Są to otwarte wykłady i panele dyskusyjne związane z tematyką islamu. Spotkania organizowane są w partnerstwie Ligi Muzułmańskiej, Urzędu Miasta Gdańska, Uniwersytetu Gdańskiego oraz Europejskiego Centrum Solidarności. Dziś porozmawiam z panem Mohamedem Attunem, inicjatorem wydarzenia, z panem imamem Józefem Hadidem oraz z panem profesorem Bartłomiejem Nowotarskim, który wygłosił pierwszy wykład z cyklu spotkania z islamem. Zaczniemy od pana Mohameda Attuna, przewodniczącego Pomorskiego Oddziału Ligi Muzułmańskiej w Rzeczpospolitej Polskiej. Jak długo jest pan w Polsce?
Jestem od 15 lat w Polsce mieszkam, tu studiowałem, jestem dentystą i pracuję w zawodzie.
A jak ogólnie był pan przyjęty w Polsce na początku, jak się pan tutaj przeprowadził?
To znaczy, powiem szczerze, jak ja przyjechałem, to dla mnie była, porównając do tego, co się dzieje teraz, to była złota era. Ja przyjechałem, miałem stypendium, osoba odbierała mnie z lotniska aż do studium języka polskiego, a tam zamieszkali w tym akademiku cały świat. Bardzo fajnie, bardzo miło, wspominam tamten okres.
Czy jest duża różnica między tymi czasami, kiedy pan przeprowadził się do Polski, a tym, co dzieje się teraz? Czy jest jakiś dyskomfort w mieszkaniu tutaj?
Na pewno jest duża różnica, bo teraz to islamofobia i ten lęk przed obcymi jest zdecydowanie większy. Kiedyś może był taki lekki jakiś strach przed obcym albo jakimś tam stereotyp, ale nie aż tak jak teraz. Współczuję imigrantom, szczerze mówiąc, bo sprawa jest bardzo skomplikowana teraz.
Jest pan inicjatorem cyklu wykładów spotkania z islamem, które odbędą się w Gdańsku, częściowo na Uniwersytecie Gdańskim. Skąd pomysł na taką tematykę?
Muzułmany w Lidze Muzułmańskiej w RP. Działamy na rzecz integracji muzułmanów z polskim społeczeństwem, z zachowaniem tożsamości muzułmańskiej oraz z przeciwdziałania wszystkim stereotypom, które są krzywdzące dla islamu. Ja jestem pomysłodawcą przesunięcia cyklu spotkania z islamem z Uniwersytetu Poznańskiego. Byłem tam na jeden z wykładów na temat islamofobii, więc wystąpiłem z tym projektem do Urzędu Miasta w Gdańsku, gdzie od razu akceptowali ten pomysł. Później zaczęliśmy już kroki do organizacji tego projektu. Głównym organizatorem jest Urząd Miasta w Gdańsku oraz Uniwersytet Gdański oraz Europejskie Centrum Solidarności.
Jaki jest cel tych spotkań?
Jeden z naszych celów to jest sprzeciwstawianie się wszystkim stereotypom, które są krzywdzące dla islamu i które zafałszowują obraz islamu. Cel tych spotkań jest wyjaśnienie tych pojęć dotyczące islamu, typu dżihad, szariatu, Allahu Akbar, co dokładnie znaczą, a nie jak zostały wykreowane przez media. Mniejszość muzułmańska jest i będzie trwałą cechą europejskich społeczności. Nie może być dalej islam traktowany jako obcą rzecz, bo to jest cecha ludzka, że boimy się obcych. Ponieważ islam już istnieje od dawna w Europie, to już najwyższy czas, żeby zwalczyć islamofobię, pokazać i przekazać prawdziwy obraz islamu.
Nawiązując do pierwszego wykładu, czyli islam i jego różne oblicza, jak by pan zdefiniował islam? Jakie są jego oblicza?
To znaczy, jeśli chodzi o temat pierwszego wykładu, to jest ogólny wykład na temat, czym jest islam w ogóle. Jest kierowany tak przede wszystkim dla wszystkich, szczególnie dla grupy, które w ogóle nie mieli kontaktu z islamem albo mało wiedzą na temat islam tak naprawdę. Z tymi słowami różne oblicza, to chodzi o to, że islam tak naprawdę można spotkać się z muzułmanami w różnych zakątkach świata. W Azji, w Afryce, w Europie. Często ludzie mylą się i myślą, że islam to od razu tylko związany z Arabami.
A jak pan skomentuje to, że przez ostatnie zamachy w Brukseli wiele osób kieruje pod adresem islamu, że jest to religia, która rodzi terroryzm?
To nieprawda. Właśnie to jest jeden z głównych stereotypów, które my walczymy. Samo słowo islam tak naprawdę pochodzi od korzenia salama, z którego wywodzą się trzy słowa. Taslim, czyli poddanie się Bogu. Salam, czyli pokój. Pokój z otoczeniem, z ludźmi, ze zwierzętami, z roślinami, z wszystkimi. Trzecie słowo to salim, czyli zdrowy. Więc islam jako islam islam tak naprawdę to jest religia jak inna i żadnej religii nie nawołuje do zabicia czy do terroryzmu. Islam to jest religia pokoju i taka religia, która powitania jest salamu alejkum, czyli pokój wam. Co się dzieje ostatnio, albo to wychodzi z fałszywych informacji, które są w sieci, albo przez zachowanie małej grupy muzułmanów, którzy źle interpretują islamu. Stąd spotkanie i te wykłady, żeby przeciwdziałać stereotypom właśnie.
To znaczy, chciałam tylko zauważyć, że do tych zamachów przyznało się państwo islamskie. Właśnie dlatego to moje pytanie.
My, muzułmanie, mówimy, to nie jest państwo i to nie jest po islamsku. Kto dał prawo? Gdzie granica? Gdzie są granice tego państwa? Gdzie ona jest w ogóle? Kim jest prezydentem tego państwa? Powinno być w mediach wyraźnie powiedziano, że grupa terrorystyczna, która nazywa się państwo islamskie, mówi to i to, albo przyznała do tego. Więc nie może być tak powtórzyć cały czas, że islamiści, terroryści albo państwo islamskie.
Jak pan skomentuje słowa Miriam Shadet o delegalizacji islamu? Twierdzi ona, że jest on sprzeczny z Konstytucją Rzeczpospolitej.
To nie jest do wyobrażenia, żeby delegalizować islamu, gdzie tak naprawdę ponad 1,5 miliarda wyznają tą religią. W ogóle islam ma ponad 1400 lat. Skąd ten pomysł o delegalizacji islamu? Co ona z takiego złego widzi w tym islamie?
Miriam Shadet przytacza artykuł 13 w jednym z wywiadów, który według niej zakazuje funkcjonowania w naszym kraju organizacji stosujących przemoc i dążących do wprowadzenia opartych na przemocy systemów politycznych, a przecież według niej tym dokładnie zajmuje się dżihad i potwierdzenie tego widzimy na terenie Europy, gdzie muzułmanie wprowadzają prawo szariatu.
To znaczy, zacznę od może definicja szariat. To jest zbiór zakazów i nakazów, które mają uporządkować życia muzułmanina. Więc nie widzę tutaj nic sprzecznego z konstytucją polską. Tutaj żyjemy w demokratycznym kraju, gdzie jest wolność wyznania. Ta osoba właśnie, mówiąc o delegalizacji islamu, występuje niezgodnie z konstytucją polską.
Nasza konstytucja jakby tutaj gwarantuje wolność sumienia i wyznania i ona z kolei twierdzi, że islam zakłada właśnie brak tej wolności.
To nieprawda, bo ja tak powiem z historii, że ja pochodzę z Jerozolimy, gdzie tam kościół graniczy się z meczetem, gdzie żyją muzułmanie i chrześcijanie od stulecia. Pamiętam nawet jak z historii pamiętam jak Jerozolima została zdobyta przez muzułmanów, bez wojny. Tu chrześcijanie tam mieli domy, mieli pracę i tam mieszkali i do dziś dzisiaj tam mieszkają. Tyle kościołów jest u nas. Nawet Polacy tam mają. Są 3 domy polskie dla pielgrzymów polskich, więc to nieprawda w ogóle. Osoba, która sama jest imigrantem, jest pochodzenia arabskiego, żeby ona chciała wypędzać z Polski muzułmanów, bo jak ona mówi muzułmanów, czyli ona chce wypędzać polskich muzułmanów. Jak ona może odważyć takie w ogóle wystąpienie, prosząc o delegalizację islamu i co ma ona odpowiadać w stosunku Polaków, którzy są muzułmanami z wyboru, którzy są w 100% Polakach i mają pochodzenia polskie i oni są stąd i są, wyznają religię islamu. Co one mają robić? Mają nawrócić się na religię, żeby ona była zadowolona?
Skoro tak, to pana zdaniem, czy powinniśmy się czegoś lękać w związku z islamem?
Nie ma co lękować. Wręcz przeciwnie, my muzułmanie tu w Polsce, żyjący w Polsce i zintegrowani w Polsce, my jesteśmy tak naprawdę zapór bezpieczeństwa. W żadnym przypadku nie stanowimy zagrożenia i odgrywamy rolę w rozwoju Polski.
Jak pan myśli, jak zostaną odebrane te wykłady? Czy nasza społeczność dzięki nim w jakiś sposób przekona się do islamu?
Nasz cel tak naprawdę to jest przekazanie prawdziwy obraz islamu. Tu ogólne, przede wszystkim główne, większość wykładowców to będą z polskiej uczelni, które mają afilację naukową polskiej uczelni publicznej. Oni będą przekazać prawdziwy obraz islamu i tu nie ma żadnej manipulacji z naszej strony, bo to są polscy wykładowcy. Zobaczymy właśnie, jaki efekt będzie. Chciałbym przede wszystkim podziękować wszystkim pracownikom oraz władzy Urząd Miasta, a przede wszystkim pana prezydentowi Adamowiczowi oraz zastępca prezydenta pana Kowalczukowi oraz sekretarzowi Piotrze Olechowi. Miasto Gdańsk jest bardzo tolerancyjnym miastem i dużo współpracuje z nami. Taka porada dla innych miast, żeby brali Gdańsk jako przykład jako miasto tolerancyjne oraz taka Gdańsk to różnorodność, mogę tak powiedzieć śmiało.
To był pan Mohamed Atun, bardzo dziękuję za rozmowę. A teraz w studiu wraz z Joanną Łaszcz goszczę pana Imana Józefa Hadida, który jednocześnie jest dyrektorem Centrum Kulturalno-Oświatowego w Poznaniu.
Chciałabym zapytać od razu takie pierwsze pytanie. Jak długo pan jest w Polsce?
Ja żyję tutaj w Polsce od już ponad 22 lata. I najpierw byłem w Białymstoku 15 lat, teraz jestem obecny w Poznaniu.
I czym pani się zajmuje?
Jestem imamem. I też jednocześnie jestem dyrektorem Muzułmańskiego Centrum Kulturalno-Oświatowej w Poznaniu. Zajmuję się sprawami, które dotyczą w ogóle religii islamu i języka arabskiego.
Od 22 lat mieszka pan w Polsce. Jak pan jest tutaj postrzegany?
Zawsze ja osobiście żyłem dobrze tutaj w Polsce, tylko kiedy zaczynali te zamachy terrorystyczne w Charlie Hebdo, w początku, ostatni w Paryżu i też kiedy był ten ostatni zamach w Brukseli, zaczęliśmy już, że tutaj w Polsce mamy takie uczucie, że muzułmanin równa się terrorysta i to widocznie bardzo w mediach, widocznie bardzo w mowach politycznych, że islam jest zagrożenie, że islam jest religia prymitywna, że islam jest religia, która nie szanuje innymi ludźmi. Tak, zaczynaliśmy słuchać i to nam, dla nas to jest taka bardzo przykra sprawa. A po drugiej stronie, że znajdziemy, że takie groźby, na przykład ja osobiście miałem takie groźby, czyli mnie zabijać, wyślą do mnie takie SMS-y albo maile, obrażają moją religię, obrażają mnie też. I zaczynam już zastanawiać się, dlaczego tak wyszło w taki sposób. Nie tylko ja, bo są inni muzułmanie, którzy są w Polsce, którzy mieli takie przypadki, na przykład jeden Syryjczyk, który tak był pobity na przykład w Poznaniu na tle rasistowskim, to znaczy oni myśleli, że on jest muzułmaninem, a on był chrześcijaninem i pobili go, a drugi też Palestyńczyk, który jest muzułmaninem, też pobili go w Poznaniu na przykład. I są takie różne incydenty. Tutaj ja chcę tylko przypominać, że nasza wspólnota muzułmańska, która tutaj żyje w Polsce, to jest wspólnota, która jest bardzo wykształcona. Więcej niż 80% mają wyższe wykształcenie. Wśród nas są lekarze dużo. Te lekarze, jeden lekarz mówił do mnie, jak nazywają nas terrorystami, przecież ja pracuję dzień i noc, żeby uratować ludzi. Jak oni mogą powiedzieć do nas, jesteśmy terrorystami? Czyli te lekarze znajdziemy dużo, inżynierowie, wykładowcy na uniwersytecie. Ta nasza wspólnota muzułmańska, która jest tutaj w Polsce, daje dużo dla kraju. To ludzie muszą tego zrozumieć i muszą zrozumieć też, żeby nie mieszać islam z terroryzmem, bo islam to nie jest ISIS, islam to nie jest Boko Haram, islam to nie jest Taliban, islam to jest Averroes, to jest Avicenna, Ibn Khaldun, Al-Khawarizmi, te naukowcy, którzy dali dużo dla rozwoju europejskiego.
Jest pan gościem pierwszego spotkania z tego cyklu Spotkania z Islamem. Zatytułowane to spotkanie jest Islam i jego różne oblicza. Jakie są oblicza islamu?
Ten cykl to jest bardzo ważny. Musimy już ruszać to w środowiskach akademickich, żeby studenci i wszyscy ludzie zrozumieli, że islam to jest religia pokoju, to jest religia, która szanuje każdego człowieka. Religia, która ja osobiście widzę w nią dużo, dużo dobro. Gdyby moja religia nie była religia pokojowa, nie byłbym dzisiaj muzułmaninem. Zawsze się interesowałem islamem. Kończyłem prawo islamskiego. Moje studia tak były. I nie znalazłem w islamie, że to nasza religia to jest religia przemocy, czy religia zabijania niewinnych ludziach i tak dalej. Nie, absolutnie nie. To jest religia pokojowa, która szanuje każdego człowieka, która zachęca do nauki. Dla mnie to jest religia, która daje tak dużo możliwości, że człowiek też się integruje, bo teraz słyszymy w mediach, że muzułmanin się integruje i tak dalej. Ja widzę w mojej wspólnoty, że większość, może 90% są zintegrowani, to są, mamy nasze dzieci, którzy tak mówią tylko po polsku, myślą tylko po polsku, znają bardzo dobrze polska kultura. Jeżeli tak widzimy te nasze dzieci, które tak żyją tutaj w Polsce, urodzili się tutaj w Polsce, mówią pięknie po polsku, mówią tylko po polsku. Jak można powiedzieć, że to nie są zintegrowani? Ale wśród wspólnoty też są, wśród nas są konwercici, którzy tak przyjęli islam. Wśród nich to są wykładowcy, wśród nich to są ludzie, mają wyższe wykształcenie i tak dalej. Te ludzie też musimy ich szanować, bo on przyjął religię islam i on wie, że dla niego to jest ta droga, on wybrał tę drogę. To musimy też szanować jego poglądy.
jest pan obywatelem Polski, ale pochodzi pan z Maroka.
Tak.
I jak nauczył się pan polskiego, bo pan bardzo pięknie mówi po polsku.
No dziękuję za komplement.
Polski język jest bardzo trudnym
bardzo
językiem.
Bardzo trudny. Ja znam też francuski język, znam arabski, włoski, rosyjski i troszeczkę angielski. Kiedy ja chciałem znać ten język, język polski, naprawdę znalazłem takie dużo trudności. Ja miałem blok w początku, bo wymowy też bardzo trudne. Naprawdę to nigdzie nie myślałem, że ja będę w stanie, żeby tak mówić po polsku. Czyli siedziałem tutaj w Polsce może 2 lata, 3 lata. Bezradny byłem. Używałem często albo francuski, albo rosyjski. Później z czasem moja żona tak pomogło mi bardzo mocno, bo moja żona jest Polką. W początku rozmawiała ze mną po francusku, ale i po rosyjsku też, ale dało mi dużo możliwości, żeby poznawać ten język. Ale mimo, że ten poziom teraz nie jest taki idealny, ale ja mogę tak rozmawiać po polsku.
Jeżeli miałby pan porównać polski, arabski, to który jest trudniejszy do takiego nauczenia się od podstaw? Czy dla Polaków arabski jest tak samo trudny, jak dla pana był polski?
Dla Polaków arabski też jest bardzo trudny, tylko nie trzeba zapomnieć, że na przykład w Poznaniu na przykład mamy wydział arabistyki, tam są Polacy, studenci, którzy zaczynali wydział arabistyki, kiedy skończą 3 lata, oni mówią tak pięknie po arabsku. I to można wnioskować, że arabski to nie jest taki trudny język jak polski. Przecież ja żyłem tutaj wśród Polaków 3 lata i nie byłem w stanie, żeby tak mówić po polsku. Język arabski to nie jest taki trudny, żeby pisać od prawej do lewej, albo żeby czytać od prawej do lewej. Nie jest taki trudny, tylko są litery, które są takie w wymowie, to są bardzo trudne, jak a, ka, ha, ra, ha. To wszyscy to są dla Polaków, to są trochę trudne. I to oprócz tego, to gramatycznie też arabski to trochę trudny, ale człowiek tak poradzi sobie z tym językiem. Ale polski język to w kategoriach tak najcięższy język. Polski język to jest też piękny. Nie. Czasem zaczynam też myśleć po polsku, czyli mówić do siebie tak po polsku, to jest też piękny język.
Chciałabym jeszcze porozmawiać o postrzeganiu kobiet. Jeden z naszych wykładów brzmi kobieta w islamie. Jaka jest więc rola kobiet w islamie?
Kobieta w islamie to też jest taki punkt, taki postarają orientaliści czy media, postarają zawsze, żeby pokazać, że kobieta, ona nie ma żadnych praw w islamie. Może w kilku krajach muzułmańskich tak można znajdziesz coś takiego, ale trzeba patrzeć na przykład Maroko, na przykład, gdzie ja się urodziłem, że kobieta ma dużą rolę w społeczeństwie. Trzeba pamiętać, że w parlamencie w Maroko procent kobiet, które są w parlamencie w Maroko, to są ich procent jest większy niż procent, który jest tutaj w Polsce. Czyli kobiety to są obecne, nawet polityczne, socjalne, ekonomiczne. Ja zawsze dam taki przykład. Ja mam trzy siostry, trzy bracia. Czy siostry, którzy są muzułmanki, praktykują tak dalej, ale też mają wiedzę, ogromna wiedza. Moja pierwsza siostra jest astronomem, druga profesorem, a trzecia jest chemikiem. Nie wolno patrzeć przez jakieś wyjątki, na przykład gdzieś tam w Arabii Saudyjskiej ktoś tak traktował niedobrze kobietę i mówimy, że to już islam traktuje dobrze kobiet. Nie, to jest wyjątek, to jest wyjątek. Na przykład Arabia Saudyjska, dla mnie to jest wyjątek. W innych krajach, które tak nie szanują, to znaczy nie dają praw kobiet. Trzeba pamiętać też, że w islamie, że prorok Muhammad mówił, że kobiety to są siostrami mężczyzn. W islamie jest jak mężczyzny, jak kobiety, to nie ma różnicy. I to ja mogę tak udowodnić też naukowo, że islam daje dużo praw dla kobiet, tak podobnie jak mężczyzn. Ten propaganda albo ta manipulacja, która jest teraz medialna w sprawie kobiet, to jest nieprawdziwa.
Jeszcze tak na koniec pytanie. Dlaczego w ogóle pan tutaj do Polski przyjechał?
Moja żona studiowała ze mną i poznaliśmy. To zdecydowaliśmy tutaj, żeby żyć tutaj w Polsce. Mieliśmy okazję, żeby emigrować do Kanady, wracać do Maroka, ale zdecydowaliśmy, żeby lepiej tutaj dla nas w Polsce.
To się cieszymy bardzo, że tutaj już od tylu lat pan w Polsce mieszka, że znalazł pan swoją miłość i mamy nadzieję, że tych pozytywnych stron będzie o wiele więcej niż tych negatywnych i że właśnie takiego ataku nie będzie, bo jednak jak tutaj mogliśmy usłyszeć, wcale to takie nie jest, jak nam media kreują.
To był pan imam Józef Hadid. Dziękuję bardzo za rozmowę. Ostatnim moim gościem jest dziś pan Bartłomiej Nowotarski, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, przewodniczący Stowarzyszenia Wiedzy Obywatelskiej na Rzecz Demokracji i Integracji Europejskiej oraz współzałożyciel Instytutu Studiów nad Islamem. Jest pan pierwszym wykładowcą, który prowadził wykład dzisiaj w ramach cyklu spotkań z islamem. Pierwszy wykład brzmiał Islam, jego oblicze. Jak by pan zdefiniował islam? Jakie są oblicza islamu?
Islam ma bardzo wiele oblicz. To jest religia niehierarchiczna w przeciwieństwie do chrześcijańskiej. W związku z tym interpretacja Koranu dokonywana jest na gruncie ummy, czyli społeczności muzułmańskiej, i dlatego może być w pewnych kręgach muzułmańskich bardzo otwarta ze względu na tak zwaną tradycję ijtihad, czyli dokonywania interpretacji zgodnie z rozwojem ludzkości, z rozwojem warunków. No, oprócz tego wielość islamów polega na wewnętrznych antagonizmach i zewnętrznych antagonizmach. Ktoś kiedyś policzył, że jest w ogóle 77 islamów. W tym oczywiście główny podział na sunnitów i szyitów, a szyici z kolei, tak jak w Syrii, stojący koło Baszara Asada, nazywają się alaitami. W tym pluralizmie zawsze upatrywałem brak zagrożenia ze strony islamu, bo oni częściej walczą ze sobą niż z kimkolwiek innym.
A czy zgodzi się pan ze słowami imana Józefa Hadida, że w Polsce powinny powstać muzułmańskie partie polityczne?
Uważam, że partie muzułmańskie jako partie religijne nie. Obawiam się, że takie partie nie znalazłyby elektoratu, same by się wyeliminowały. Natomiast gorąco zachęcam działaczy muzułmańskich do działania w polskich istniejących partiach politycznych. I to najlepiej zaczynać na szczeblu samorządowym najniżej, tam, gdzie można się pokazać Polakom, że jest się dobrym polskim obywatelem.
Jak pan myśli, dlaczego Polacy tak niechętnie podchodzą do islamistów?
Ja nie wiem, czy źle. Taki duży kwantyfikator tutaj postawić. A co się działo z dotychczasowymi uchodźcami, chociażby z Czeczeni? Nawet Polacy prawie, że nie wiedzieli, że tacy przybyli, prawda? To jest złe podejście. Gdzieś tam w okolicy pojawiają się muzułmanie. Poza skrajnymi jakimiś postawami nic nie widać. To wtedy, kiedy oczywiście na poziomie politycznym nakręca się fobię w jedną czy w drugą stronę, to wtedy zaczyna to grać. A Polak przede wszystkim muzułmanina widzi w telewizji, ponieważ 94% Polaków nigdy osobiście nie poznał muzułmanina, a ma wyrobione o nim zdanie. Wyrabianie w ten sposób zdań jest oczywiście stereotypem po prostu, z którym trzeba walczyć.
Właśnie chciałam trochę porozmawiać o tych stereotypach, dlatego że w swoim wykładzie niestety nie zdążył pan o nich powiedzieć. O takich najpopularniejszych może stereotypach. Wiadomo, że one się wzięły z niewiedzy. Jakie one są i jak powinniśmy, można powiedzieć, walczyć z tymi stereotypami?
Stereotypy są w każdym społeczeństwie i stereotypy dlatego są, że są ułatwieniem w klasyfikowaniu świata, w myśleniu o nim. Nie trzeba się wysilić, nie trzeba się nauczyć, nie trzeba poszukać, poszperać, poglądać. Wystarczy posłyszeć kogoś, najłatwiej to z pozycji propagandy państwowej czy rządowej, ale dlatego też stereotyp jest niebezpieczny, bo on nie jest oparty na wiedzy. I proszę sobie też wyobrazić, że oprócz tego, że oczywiście Araba głównie uważamy za tego, który może być terrorystą, kogoś, kto urodził się kiedyś w pobliżu ropy naftowej, który źle kobiety traktuje, to badania na przykład wrocławskich socjologów pokazują, że równie ostro sprawiamy się z naszym własnym społeczeństwem, mówiąc, że w pierwszej kolejności Polak to pijak, w drugiej zdaje się złodziej, w trzeciej to katolik. Tak wyglądają stereotypy, w związku z tym w szkole na poziomie ucznia, jak i wobec nauczycieli oczywiście trzeba się starać, żeby ta edukacja szła jak najszerzej. Edukacja z aspektu kultur naszego świata, w którym się obracamy, czyli nie tylko islam, ale i Budda, ale i Konfucjusz. Na tym polega bogactwo człowieka, że ma umysł otwarty na wiele rzeczy i przede wszystkim na dostęp do wieloźródłowej informacji.
Chciałam jeszcze porozmawiać o stereotypie kobiety. Na wykładzie było przedstawione, że w Tunezji więcej zasiada w parlamencie kobiet niż w Polsce. My kobietę w islamie widzimy jako kobietę, którą całkowicie zawładnął mąż, która tak naprawdę nie ma żadnych praw. Jaka jest rola kobiet w islamie?
Niewątpliwie jest to społeczeństwo bardziej paternalistyczne, w którym może nie tyle mąż, ale cała rodzina ma w stosunku do tej kobiety bardziej decydujące znaczenie. Ale proszę sobie przypomnieć kobiety w Europie sprzed 150 lat, czy w Ameryce. Proszę sobie przypomnieć kobiety w Szwajcarii, które do 1931 roku nie miały praw wyborczych w Szwajcarii demokratycznej, które uważałem za super kolebkę w Europie, prawda, demokracji. W związku z tym kobiety na całym świecie muszą walczyć o prawa. W ogóle to jakoś tak dziwnie brzmi w ustach, dlatego że walczyć o swoje prawa zawsze muszą różnego rodzaju mniejszości, no bo one są w mniejszości i przewaga czyjaś powoduje, że często są w jakiś sposób niezauważane. Natomiast czy kobiety są w mniejszości, to raczej bym wątpił. Kobiety są w większości społeczeństwa, ale ich historyczna rola rzeczywiście, w której mężczyzna dominował, powoduje to, że w każdych społeczeństwach, tak jak kiedyś europejskich, tak dzisiaj, muszą sobie wywalczyć prawa i, o to, i one walczą o prawa do pracy, o prawa do zrzeszania się, uczestniczą w różnego rodzaju akcjach. Wie pani, ile jest biznesmenek w Egipcie, gdzie jednocześnie w parlamencie tylko 2% to są kobiety z kolei? Natomiast one poszły całkowicie do biznesu i robią biznesy.
A jakby pan skomentował słowa Miriam Shadet o delegalizacji islamu? Jest pan politologiem, więc bardzo zależy mi na pana opinii.
Należy tę wypowiedź potraktować tylko jako chęć zaistnienia politycznego. To jest kompletnie niezgodne z żadną filozofią konstytucji państwa demokratycznego, państwa liberalnego, ponieważ nie można zakazać istnienia islamu, bo islam jako taki nie nawołuje do agresji i nienawiści. Nie znajdzie nikt w Koranie żadnego pasusu, tylko w sytuacji, kiedy muzułmanin jest ciemiężony przez kogoś innego, dostaje prawo do agresji. A to, że są oczywiście, istnieją jakieś odłamy i ludzie, którzy uważają, że mogą walczyć o swoje prawa i walczą o agresję, tak mówię, to można porównać również do Irlandczyków, którzy do niedawna Irlandzka Armia Republikańska również poprzez zamachy wyrażała swoje postawy i w takim razie też Irlandczyków tych nie powinniśmy wpuszczać do krajów. Konstytucja dokładnie daje zgodę na istnienie wolnego światopoglądu i manifestowania wielu religii, dopóki te religie nie są de facto agresywne, czyli nie występują zjawiska, które bezpośrednio zagrażają człowiekowi. Ale proszę sobie również uświadomić, że tak zwana mowa nienawiści, która jest częściej, chociaż nie jest jeszcze aktem agresji, dopóki nie obraża, takim aktem, który by podpadał pod kodeks karny, to być może niedługo będzie ze względu na zjawiska mające miejsce w Europie.
To był pan profesor Bartłomiej Nowotarski z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Bardzo dziękuję za rozmowę. Kolejne spotkanie w ramach cyklu Spotkanie z Islamem odbędzie się 17 maja o godzinie 18.30 w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku w sali wystaw czasowych. Wykład poprowadzi dr Monika Bobako z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tematyka wykładu to lęk wobec islamu. Serdecznie Państwa zapraszam. Dzisiaj już z Państwem się żegnam. Dziękuję bardzo za wysłuchanie. Paulina Białoskórska, do zobaczenia, do usłyszenia.
Uniwersytet Gdański przedstawia.